Sprawdzam. Oddzielam fakty od fikcji, rozkładam współczesne mity na czynniki pierwsze i serwuję w zwięzłej, przystępnej formie. Sprawdzam. Podcast dla głodnych wiedzy i ciekawych świata.
Mam na imię Adam, a dzisiaj bardzo się cieszę, że wymyślając slogan dla podcastu użyłem słowa zwięzła, a nie krótka forma. Pięknie nam przebiegł 2022. Pośród dziesiątek różnych aplikacji wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe pojawił się DALL-E, model tworzący obrazki na podstawie tekstowego opisu, potem Midjourney, większe i lepsze narzędzie realizujące ten sam cel oraz ChatGPT, narzędzie pozwalające na komunikację naturalnym językiem, którego wszechstronność nieustannie zaskakuje. O ile w dziedzinie sztucznej inteligencji działo się dużo, dużo więcej, to właśnie te trzy nazwy trafiły pod strzechy i budziły emocje wśród ludzi, którzy niekoniecznie byliby w stanie skorzystać nawet z gotowego narzędzia, by uruchomić je na własnym komputerze. Zamiast tajemniczych, gigantycznych plików, niezrozumiałych skryptów i skomplikowanych poleceń do wpisywania w terminalu, dostaliśmy proste w obsłudze narzędzia, robiące konkretne i namacalne rzeczy. A że wiele z tych rzeczy zachwyca, wiele z tych rzeczy jest na tyle imponujące, że szybko powstało pytanie, czy nauka nie zaszła za daleko, a AI pozbawi nas wszystkich pracy i będziemy jeść spleśniały ser oraz jeździć samochodami bez dachu? Zapraszam do niezwykłej podróży po krainie niesamowitości. Określenie sztuczna inteligencja powstało już w 1956 roku na konferencji informatycznej. Została zdefiniowana jako zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie. Rewolucja technologiczna, jaką przeżywamy od czasu wynalezienia tranzystora, coraz wyraźniej nam pokazuje, że nie jest sztuką gromadzić dane. Sztuką jest te dane opisywać i porządkować tak, by były zwyczajnie w jakikolwiek sposób użyteczne. Co z tego, że będziesz mieć dostęp do największej biblioteki na świecie, jeśli nie będziesz wiedzieć, gdzie znajdziesz książkę, jaka właśnie jest ci potrzebna? I tu z pomocą przychodzą nam komputery. Myślę, że historii swojego kalkulatora wstydzę się jeszcze bardziej niż historii swojej przeglądarki. Jednak od tego mam kalkulator, by nie musieć liczyć rzeczy na piechotę. Nawet jeśli to jest proste mnożenie, to używając maszyny do obliczeń, oszczędzam swój czas. Księgowi robią tabelki w Excelu i w dedykowanym oprogramowaniu, by zoptymalizować swoją pracę, mimo że potrafiliby przeprowadzić rachunki ołówkiem na kartce. Tłumacze używają oprogramowania do wspomagania tłumaczeń, które na przykład dynamicznie wyszukuje podobne zdania w posiadanej już bazie danych. Fotografowie, nawet analogowi, korzystają ze światłomierzy, żeby zredukować ryzyko powstania kiepskiego zdjęcia. Graficy malują w Photoshopie zamiast kalać się farbą i płótnem, rolnicy mają maszyny rolnicze, a piekarze mają automatyczne mieszadła. Wszyscy, cała ludzka cywilizacja, wspomagamy się technologią, by optymalniej robić to, co robimy. Skąd zatem ta nagła gorączka, gdy stoimy u progu zupełnie nowych rozwiązań wspierających nas na co dzień? Pozwolę sobie najpierw na niepopularną opinię. Po prostu źle nazwaliśmy AI. Sama sztuczność już nam się źle kojarzy, w słowniku języka polskiego znajdziemy pod tym hasłem nie tylko nienaturalny, ale też pozorny czy fałszywy. Podobnie w języku angielskim. Gdy zestawię to z ludzką cechą, sztuczny uśmiech, sztuczne uczucia, sztuczna inteligencja, otrzymujemy oczywiste, nieprzyjemne skojarzenie. Podczas gdy przymiotnik sztuczny jest w tym kontekście wykorzystywany wyłącznie do opisania faktu, że mamy do czynienia z dziełem człowieka, który imituje pewne cechy przedmiotu. Sztuczny ząb może wyglądać tak samo jak naturalny i być dużo bardziej trwały. Sztuczna kończyna będzie kiepską imitacją naturalnej z ograniczonymi biologicznymi funkcjami. Z kolei sztuczna nerka, czyli aparat do dializ, spełnia swoją funkcję powielokroć skuteczniej, ale ma swoje gabaryty i wymaga zewnętrznego zasilania, więc nie ma startu do nerki naturalnej. Sztuczność produktu nie determinuje w najmniejszym stopniu, jaki procent funkcji naturalnego odpowiednika ma spełniać. Dlatego myślenie o sztucznej inteligencji jako świadomym, rozumnym bycie jest zwyczajnie błędne. Oczywiście możemy założyć, że jeśli taki byt powstanie, będziemy go pewnie nazywać sztuczną inteligencją, ale na ten moment jest to czyste science fiction. Ale wprowadźmy sobie na sam początek kilka pojęć i zobrazujmy sobie proces, który stoi za przygotowaniem do działania takich narzędzi jak Midjourney czy ChatGPT. A na początku są dane. dane nieuporządkowane, z których chcielibyśmy skorzystać. Celowo nie precyzuję charakteru tych danych. Może to być naprawdę cokolwiek. Wszystkie książki na świecie, miliardy miliardów zdjęć czy dane ze stacji pogodowych. Po zebraniu danych należy je odpowiednio przygotować, na przykład jeśli naszym celem będzie rozpoznawanie rzeczy na zdjęciach, takich jak lampa czy czajnik, to fotografie tych obiektów, które posłużą do treningu, muszą być dobrze opisane. Mając odpowiednio przygotowane dane, rozpoczynamy proces treningu, wielokrotnie przepuszczając nasz zbiór danych przez sztuczną sieć neuronową. Ta, znowu sztuczność, za którą diabli wiedzą co się kryje, więc rozwińmy to pojęcie. Sztuczny neuron jest nieporównywalnie prostszy niż neuron biologiczny. Jest po prostu maleńką jednostką, która wykonuje bardzo proste zadanie. Jakie? To zależy, co chcemy osiągnąć, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że jest to pewna funkcja matematyczna. Całą robotę robi to, że tych sztucznych neuronów jest dużo i są ze sobą połączone i każdy można ustawić odrobinkę inaczej. I tu następuje proces treningu. Czy też nauki, w którym to poszczególne elementy sieci neuronowej próbują dobrać swoje parametry tak, by realizować powierzone zadanie. Na wspomnianym przykładzie rozpoznawania obiektów na zdjęciu musi znaleźć sposób, by na zdjęcie czajnika reagować słowem czajnik. Sam trening nadzorują skrypty, lub też rzadziej ludzie, którzy wiedzą czego oczekujemy z przetworzenia porcji danych i są w stanie poinformować sieć, że tak, dobrze kombinujesz, oby tak dalej, albo nie, no gorzej niż ostatnio, to nie jest dobra droga. Stąd też model wie, czy zmiana parametrów względem poprzedniego cyklu uczenia jest pożądana, więc należy wzmocnić te zmiany, czy też może wręcz przeciwnie, wtedy warto spróbować czegoś zupełnie innego. Trening sieci jest to też najkosztowniejszy pod względem obliczeń etap. Model jest to początkowa struktura sieci neuronowej. W zależności od tego, co chcemy realizować, struktura będzie inna dla rozpoznawania obiektów, inna dla generowania głosu, a jeszcze inna dla masy innych zastosowań. Wytrenowany model to struktura, której parametry zostały już dostosowane do danego zadania. Gdy mamy wytrenowany model, przechodzimy do ewaluacji, czyli swoistego egzaminu naszej sieci neuronowej. Ciekawe rzeczy związane z AI zwykle bazują na bardzo dużych zbiorach danych, więc sam proces uczenia jest nadzorowany przez inne algorytmy. Ewaluacja polega na sprawdzeniu, czy wytrenowany model poprawnie sobie poradzi z danymi, których w treningowym zbiorze danych nie było. Jeśli poradzi sobie dobrze, gratulacje, właśnie uczyniliśmy świat lepszym miejscem. Jeśli nie, to wracamy do punktu wyjścia i sprawdzamy, co skopaliśmy, ewentualnie idziemy się upić i wypłakać w poduszkę, bo właśnie w piach poszedł miesiąc ciężkiej pracy. No, ale jak poszło dobrze, to wypada jeszcze stworzyć jakieś narzędzie do łatwego korzystania z tego modelu. I takimi narzędziami są właśnie Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney czy ChatGPT. Jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie. Ten odcinek będzie już i tak wystarczająco długi jak na mnie, a też mam swoją wizję podcastu, by zachować przystępność kosztem szczegółowości. Jeśli chcesz posłuchać czegoś konkretniejszego, i to po polsku, w opisie znajdziesz link do podcastu nieliniowy, poświęcony modelom generatywnym. No ale tak, ten wieloetapowy, skomplikowany proces w zasadzie sprowadza się do budowania i zachowywania skojarzeń między danymi. Przewagą nad skojarzeniami ludzkimi jest to, że tych danych może być dowolnie dużo, dlatego AI na przykład fenomenalnie nadaje się do diagnostyki wizualnej, ponieważ w odróżnieniu od człowieka jest w stanie przetworzyć w procesie nauczania wszystkie istniejące zdjęcia oczu z jaskrą czy zdjęcia skóry z czerniakiem. Czy to znaczy, że okuliści i dermatolodzy powinni bać się o pracę? Nie sądzę, bo wytrenowany model rozpoznawania wzorca nie przeprowadzi wywiadu z pacjentem, nie zaproponuje leczenia i nie huknie na pacjenta, że ten, jeżeli się nie weźmie natychmiast za rozwiązanie problemu, to może sobie garnitur do trumny wybierać. Do tego byśmy potrzebowali innych, wyspecjalizowanych modeli, choć tutaj dobrze by było zadać pytanie o opłacalność, ale do tego jeszcze przejdę. Tymczasem porozmawiajmy o narzędziach. W drugiej połowie 2022 roku internet został zalany cyfrowo wygenerowanymi obrazkami. Dziś razem zajrzymy im pod maskę. Ich działanie jest proste i intuicyjne. Wpisujemy pewien tekst, który dziś będę nazywał promptem i na jego podstawie tajemnicze mechanizmy po krótkim czasie wypluwają nam obrazek. Genialne! Ktoś zrobił cyfrową wersję 5-letniego dziecka! Nie, serio, to jest, naprawdę jest genialne. Po prostu mam w umowie z wydawcą zapisane, że w każdym odcinku musi być jakiś kretyński żart. A teraz zapraszam pod maskę tej maszyny. W pierwszej kolejności prompt przechodzi przez model językowy, który konwertuje go na cyfrową reprezentację słów. Nie jest to tłumaczenie słowo w słowo, lecz konwersja zachowująca kontekst, dzięki czemu możemy dowolnie pozwalać sobie na opisywanie relacji między obiektami. W ten sam sposób przekonwertowano na postać cyfrową opisy obrazków, które posłużyły do wytrenowania modelu. Trening generatora obrazków polegał na powolnym zaszumianiu obrazków w wielu krokach, a następnie odwracaniu tego procesu. Z mocno zaszumionego obrazka odtwarzano pierwotny wygląd. Dlatego, po tym jak prompt zostanie przekonwertowany na język zrozumiały dla maszyny, w następnym kroku generowany jest szum. Najprostsze kropki o losowym kolorze. W tym losowym szumie model stara się dostrzec obrazki, które pasują do promptu, z każdym krokiem powoli odszumiając. Niektóre serwisy, takie jak Midjourney, rezultat tej pracy przetwarzają przez kolejne modele, które dodatkowo wygładzają obraz i zwiększają jego rozdzielczość. A ponieważ początkowy, losowy szum może być praktycznie dowolny, to z tego samego promptu można wygenerować gigantyczną ilość obrazków. Model za każdym razem widząc inny szum będzie podciągał go pod inne możliwości. W YouTube'owej wersji odcinka zamieściłem taki przykład generowania krok po kroku, ale dla miłośników platform podcastowych dołączam ten fragment wideo w opisie odcinka. Generator tekstu, ChatGPT, na samym początku też przetwarza prompt, z tym, że dzieli tekst na tokeny. Jeden token jest mniej więcej niecałym słowem, jakie znamy w naszych językach. Niecałym, ponieważ wyłuskując rdzeń słowa, możemy złapać zarówno znaczenie tego słowa, jak i rozpoznać jego odmianę. Wspominam o tym, aby opowiedzieć o ilości tekstu, który posłużył za treningowy zbiór danych. Poprzednia wersja modelu GPT 3.0 składa się z kilku zbiorów danych. Na początek jest to angielska Wikipedia z 3 miliardami tokenów. Następnie zbiory Gutenberg i Bibliotek, w sumie zawierające niemal 200 tysięcy książek w postaci cyfrowej, co się przekłada na niecałe 70 miliardów tokenów. 17 razy więcej niż cała angielskojęzyczna Wikipedia. Do tego dochodzą gargantuiczne zbiory WebText 2 oraz WebData, pochodzące ze skryptów automatycznie przeczesujących internet, co daje nam wielkość prawie 500 000 000 tokenów, czyli ponad 160 razy więcej niż ma sama angielska Wikipedia. A to całkiem sporo. Trening modelu uprośćmy do uporządkowania tego zbioru danych. Zamiast wielkiej biblioteki, z której możemy wziąć dowolną książkę, oczywiście pod warunkiem, że wiemy, co to za książka i gdzie jej szukać, otrzymujemy mechanizm, który potrafi całkiem sprawnie znaleźć wpisy dotyczące naszego zapytania i w miarę szybko je dla nas pozyskać. Ciężko zatem się dziwić, że mechanizm ten jest w stanie zdać egzamin lekarski, napisać program komputerowy albo artykuł na dowolny temat. A jeżeli powiem Ci, że bardzo podobne rozwiązanie znasz już od wielu lat i całkiem możliwe, że codziennie z niego korzystasz? Smartfony zabiły klawiatury telefonów komórkowych. Mimo wszystko, ekran dotykowy jest szybki, wygodny, sprawia, że urządzenie może być mniejsze i lżejsze, ale ma paskudną wadę. Na małym, gładkim ekranie łatwo się pomylić. Na szczęście klawiatury mają mechanizmy, które to kompensują. Nie tylko poprawią źle wpisane słowo, ale coraz częściej podpowiedzą kolejne słowa, które będą pasowały do kontekstu zdania. Jak sądzisz, co by było, gdyby podpiąć ten prosty mechanizm pod macierz superkomputerów i gigantyczny zbiór informacji? No dobra, uproszczenie jest spore, ale nie bezzasadne. Bo skoro już otrzymaliśmy zapytanie i wygenerowaliśmy fragment odpowiedzi, czemu by nie użyć tego fragmentu, by generować więcej dobrze brzmiącego tekstu? To dodatkowy czynnik, który pozwala dużym modelom językowym na formowanie nie tylko długich zdań złożonych, ale też całych akapitów, bez mrugnięcia okiem. Co więcej, traktując całą rozmowę jako prompt, jest w stanie trzymać się kontekstu narzuconego we wcześniejszych wpisach, tworząc iluzję dostosowywania się do rozmówcy. Do tego dołóżmy tłumaczenie maszynowe. Coś, z czym modele językowe radzą sobie współcześnie naprawdę bardzo dobrze. Wielokrotnie, szczególnie w kontekście rzeczy technicznych, w odpowiedziach ChatGPT znalazłem oczywiste frazy z angielskiego, które w języku polskim zwyczajnie nie występują. Na przykład polecając napisanie krótkiego programu otrzymałem w odpowiedzi: tutaj jest kod w języku Python. Absolutny potworek po polsku, nikt tak nie mówi. Ale jak to przetłumaczyć dosłownie na angielski, pasuje doskonale. Ładna próba OpenAI, ale nie znamy te numery. Oczywistym jest, że nikt nie jest w stanie przeczytać tak gigantycznego zbioru danych. Oznacza to, że model podczas uczenia konsumował dane jak leci, samodzielnie. Na podstawie pewnych parametrów porządkował je, pilnując, by nie wychwalał zbrodniarzy wojennych, nie podawał się za eksperta do spraw medycyny, finansów czy prawa, uważał nawet na subtelne złośliwości, na które mógłby sobie teoretycznie pozwolić. Ostatecznie, rozmawiając z żywymi ludźmi, którzy celowo próbowali go wpuścić w maliny i zmusić do gloryfikacji austriackiego akwarelisty, otrzymywał kolejne korekty. A i tak pojawiają się i będą się pojawiać jego kolejne wersje i poprawki. Musimy też pamiętać, że model GPT-3 nie jest ani jedynym, ani największym modelem językowym na świecie. Po prostu stał się popularny dzięki temu, że puszczono w świat aplikację, która na nim pracuje. A wraz z popularnością przyszły obawy, że maszynowe generowanie tekstu odbierze pracę pisarzom, copywriterom, programistom, prawnikom i całemu mnóstwu innych zawodów, w których pisanie czegoś, co trzyma się kupy, jest całkiem istotne. Spotkałem się niedawno z zabawną opinią, że zanim zaczniesz się bać, że AI odbierze ci twoją pracę, lepiej najpierw się zastanowić, czy jakiekolwiek AI chciałoby wykonywać twoją pracę i to za twoją pensję. Jak się głębiej przyjrzeć, to pytanie jest bardzo zasadne, bo z wielkimi ambicjami przychodzi wielki rachunek za prąd. Na szczęście dostępne są usługi w datacentrach, które oferują dzierżawę mocy obliczeniowej, dzięki czemu zadanie, które najlepszej pojedynczej karcie graficznej zajęłoby 600 lat, można zrealizować w kilka dni. Używa się tu jednostki godziny czasu pracy układu. Na przykład wynajęcie jednej godziny pracy układu NVIDIA A100, zabawki zaprojektowanej do pracy z AI, kosztuje w zależności od dostawcy i rodzaju umowy góra $30, a jej zakup to $32,000. Chociaż używane da się wyrwać taniej. A ponieważ wiele obliczeń możemy wykonywać jednocześnie, można wydzierżawić czas pracy tysięcy takich układów, dzięki czemu zadanie, które na świetnej, choć ciągle domowej karcie graficznej zajęłoby kilkaset lat, możemy skrócić do zaledwie kilku dni. No i rachunku na kilka milionów dolarów. Oczywiście przy wyjątkowo optymistycznym założeniu, że nie popełniliśmy żadnych błędów w przygotowaniu danych i ewaluacja wytrenowanego modelu się powiedzie. Na szczęście korzystanie z już wytrenowanych modeli jest dużo prostsze, a nowoczesne komputery, a nawet telefony komórkowe wyposażone są w dodatkowe chipy zaprojektowane z myślą o AI. I tu dochodzimy do punktu, w którym parę miesięcy temu przestałem się martwić i pokochałem sztuczną inteligencję. Z kilku rozwiązań, aktualnie modnych AI, korzystam na swoim domowym komputerze. Przedstawię tutaj dwa. Stable Diffusion, czyli generator obrazu z tekstu, oraz narzędzia Google Magenta, będące zbiorem narzędzi do projektowania melodii. Jeżeli chcę użyć Stable Diffusion do wygenerowania fantastycznego obrazka kota orbitującego wokół Księżyca, to uruchomię skrypt, który mi wygeneruje przez noc 1000 takich grafik. Następnego dnia otworzę przeglądarkę plików i bardzo szybko wybiorę z tej paczki jakieś, które odpowiadają mi stylem i estetyką, a kot ma na nich mniej niż 3 głowy. Gdybym zaś chciał użyć Magenty, by wygenerować 1000 melodii, odnalezienie czegokolwiek wartościowego w tym gąszczu zajmie mi tyle czasu, że zapomnę, jaki był mój początkowy zamysł. Uwierz, próbowałem. Ten sam problem dotyczy automatycznie generowanego tekstu. ChatGPT pokazuje, że model, który za nim stoi, ma dużo wyższy priorytet, by dać odpowiedź wyczerpującą i przyjemną w odbiorze, ale niekoniecznie rzetelną, a nawet po prostu prawdziwą. No i co istotne, odpowiedzialność. Jeśli jakaś redakcja puści w świat fałszywą informację, to może ponieść konsekwencje. Mówię tu zarówno o konsekwencjach finansowych, jak również o reputacji. Poszczególni dziennikarze tworzący redakcje również mają swoją reputację i historię. Wiadomo, w czym są ekspertami oraz czego mniej więcej można się po nich spodziewać. Gdy zapytam kolegi z redakcji motoryzacyjnej o bulbulator do interkulera, to mnie wyśmieje. Gdy zapytałem ChatGPT o bulbulator do interkulera, otrzymałem szczegółową odpowiedź, jak działa i gdzie się znajduje. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Aspekt prawny. W momencie wielkiego boomu na usługi generowania grafik na podstawie tekstowego opisu pojawiły się też żądania prawnego uregulowania twórczości AI. Z ust niektórych grafików padały argumenty jasno wskazujące na to, że ta sztuczna twórczość zniszczy rynek pracy artystów. Z kolei zupełnie inna grupa wskazywała, że do stworzenia modelu użyto obrazków chronionych prawem autorskim, co jest prawdą. A przykładowo, na stronie internetowej Midjourney znajdziemy informację, że obrazki wygenerowane przy użyciu darmowego konta są na licencji Creative Commons, natomiast jeśli ktoś wygeneruje obrazek używając konta płatnego, otrzymuje do niego pełne prawa, w tym prawo do dalszego komercyjnego wykorzystania. Zróbmy tu małą dygresję. W 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie, która zaczęła się 20 lat wcześniej i dotyczyła użycia krótkiego sampla perkusyjnego z utworu Metal auf Metal grupy Kraftwerk przez kilku artystów hip-hopowych, o których w życiu nawet nie słyszałem. Sekcja rytmiczna w tym utworze jest jego esencją. Zamiast bębnów i talerzy mamy mroczne, rytmiczne stuki i szmery przypominające pracę ciężkiej maszyny. Zatem wycięty dźwięk był jak najbardziej elementem charakterystycznym. Trybunał ostatecznie przyznał rację Kraftwerkowi, niejako ostatecznie potwierdzając, że chroniony jest nie tylko utwór jako całość, lecz ochronie podlegają też jego poszczególne elementy. Czy to znaczy, że zbliżamy się do opatentowania każdego dźwięku? Mam nadzieję, że nie. Natomiast samo orzeczenie Trybunału wskazuje, że jeżeli sample są zmodyfikowane tak bardzo, że ludzkie ucho nie rozpozna pierwotnej treści, to wszystko jest okej. Szkoda tylko, że ludzkie uszy potrafią być subiektywne, ale to osobny kłopot. Pewnie domyślasz się, skąd ta dygresja. Wiemy już, w jaki sposób te obrazki powstają i wiemy, że wzorują się na czyjejś pracy. Jako prompter nie wiesz jednak, co to były za obrazki, jakie były ich licencje oraz kim byli ich autorzy. Natomiast jest całkiem możliwe, że gdy taką grafikę zobaczy jeden z autorów oryginalnego obrazka, to go rozpozna. I może się zdenerwować, szczególnie jeśli zobaczy go w projekcie komercyjnym. W dalszym ciągu będzie się musiał nieco namęczyć, a póki co nie mamy orzecznictwa w sprawach maszynowo generowanych dzieł. Tak tylko zaznaczam, że to co robi Midjourney, wmawianie ludziom, że to prompter ma prawa autorskie do obrazka, jest niezwykle nieodpowiedzialne. Czy moje obawy są przesadzone? Przekonamy się pewnie w ciągu kilku najbliższych lat, kiedy to pojawią się orzeczenia sądów na całym świecie, jak i z dużą szansą pojawią się zmiany w prawie autorskim. Jednak pamiętajmy, że w sprawie o wykorzystanie fragmentu utworu Kraftwerk stroną nie była płyta gramofonowa, która posłużyła do utworzenia sampla, tylko ludzie. Jeszcze większy zamęt wprowadziło mi przeczytanie komentarza do ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z 2021 roku pod redakcją profesora nauk prawnych Ryszarda Markiewicza, na którym to komentarzu udało mi się położyć łapy za pomocą mojego szlachetnego kolegi, za co bardzo dziękuję. W komentarzu do artykułu pierwszego tej ustawy, który definiuje, co jest przedmiotem ochrony prawnej, czytamy, cytuję: z treści komentowanego przepisu nie wynika co prawda wprost, ale wydaje się dopuszczalne do przyjęcia, że przedmiotem prawa autorskiego objęty jest wyłącznie rezultat pracy ludzkiej. Poza zakresem ochrony są natomiast te wszystkie przejawy twórczej działalności programów komputerowych i ich pochodnych, nad którymi człowiek nie sprawował kontroli w trakcie tworzenia. Oznacza to, że twórczość maszynowa nie jest utworem w sensie ustawy o ochronie praw autorskich i nie podlega ochronie prawnej, na co autorzy publikacji jasno wskazują. Komentarz zaznacza również wielokrotnie, że brakuje nam orzecznictwa, jak i stosownej adaptacji prawa do wykorzystywania generatywnych modeli AI w gospodarce. Wprowadzenie działalności człowieka, na przykład w postaci ręcznego retuszu wynikowego obrazka, tworzy z czegoś, co nie jest utworem, utwór stanowiący opracowanie niektórych utworów, które posłużyły do treningu modelu. Cytując ponownie komentarz do ustawy: autor opracowania czerpie bowiem z cudzej twórczości, inkorporując jej chronione elementy, przetwarzając je i scalając ze swoim własnym wytworem intelektualnym. To zaś prowadzi do wniosku, że każda eksploatacja jego utworu stanowić będzie jednocześnie eksploatację utworu pierwotnego, co do której prawa wyłączne przysługują innemu podmiotowi. Mając w rękach takie opcje, rozsądnym wyjściem wobec komercyjnego wykorzystania łatwo osiągalnych obrazków jest wstrzymać się do czasu adaptacji istniejącego prawa autorskiego. Dlaczego czepiam się wyłącznie komercyjnego zastosowania? Dosłowną i wyczerpującą odpowiedź znajdziemy również w przytaczanym komentarzu do ustawy. Wymóg uzyskania zezwolenia twórcy utworu pierwotnego na wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu zależnego nie powstaje z chwilą stworzenia opracowania, ale dopiero podjęcia kroków w celu jego eksploatacji w rozumieniu artykułu 17 i 50 prawa autorskiego w sposób posiadający wymiar ekonomiczny. Zatem dopóki bawimy się w śmieszne obrazki, wszystko jest spoczko. Pod górę się robi, gdy pojawią się pieniądze. Spotkać się też można z głosami, że narzędzia AI łamią prawo poprzez samo używanie chronionych prawem dzieł z internetu bez zgody artystów, w tym przypadku do wytrenowania modelu. Jest to dosłowny cytat z jednego z pozwów, który powoli nabiera rozpędu w USA. Jest to straszna bzdura. Po pierwsze, narzędzie AI nie może złamać prawa, ponieważ program komputerowy nie jest podmiotem prawnym. A po drugie, mamy przecież pełną wolność co do przeglądania publicznie dostępnych treści w sieci. Jak tylko będziemy mieć na to ochotę, to możemy sobie przeczytać cały internet, a nawet skopiować go sobie na dyskietkę na własny użytek. Próba odgórnego kontrolowania pozyskiwania publicznie dostępnych informacji brzmi jak ministerstwo cenzury, które musiałoby ustalić, który program jest dobry, na przykład wyszukiwarki. Wyobraź sobie życie bez Google'a, a który zły. Osobiście jestem zdruzgotany, że dożyłem czasów, w których komukolwiek przychodzi do głowy publicznie powiedzieć, że czytanie to przestępstwo. Do tego dochodzą obawy przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji do działania niezgodnego z prawem. Gdy pisałem ten odcinek, światło dzienne ujrzał projekt, który na podstawie zaledwie kilkusekundowej próbki głosu jest w stanie go sklonować i zacząć maszynowo generować mowę tym głosem. Deepfake'i znamy też nie od dzisiaj. Obawa, że ktoś wykorzysta nasz wizerunek i spróbuje wmanewrować nas w coś kompromitującego, potrafi zachęcić do domagania się dodatkowych regulacji prawnych. Tyle, że podmienianie twarzy czy głosu to nie jest żadna nowość. Zamiast umiejętności aktorskich lub przeciętnej umiejętności obsługi programu graficznego, potrzebujemy teraz tylko pomysł i mocniejszy komputer. Robimy to, co ludzkość robi od tysięcy lat. Upraszczamy rzeczy trudne. A prawo już nas chroni. Kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek i inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana w celu wyrządzania jej szkody majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Nieważne, czy ktoś podszył się używając długopisów, Photoshopa czy AI. Oczekiwanie czegokolwiek ponadto kojarzy mi się wyłącznie z dystopijnym światem i myślą zbrodnią. Powiedzmy sobie jasno, mówiąc o twórczości AI, mówimy o systemach generowania treści w oparciu o prompt i gigantyczny zbiór danych. Nie ma prawnej ani technicznej możliwości, aby zablokować masowe zbieranie publicznie dostępnych danych bez blokowania lub utrudnienia tego dostępu zwykłym ludziom. Oparcie o istniejące dane oznacza, że nie jest możliwe, by AI stworzyła nową formę twórczości, chyba że przez przypadek. Gdyby nie istniały, nie wiem, limeryki, to żaden model językowy nie mógłby ich wymyślić. To, co można odczytać za twórcze w modelach generatywnych, wywodzi się wyłącznie z losowego szumu. Z drugiej strony, traktując rozwiązania AI jako asystenta, a nie konkurenta, otrzymujemy narzędzie, które może skutecznie za nas realizować powtarzalne, choć czasem pracochłonne rzeczy. AI oznacza zmiany. Zmiany świata, w którym żyjemy. Zmiany, których nawet nie będziemy dostrzegać świadomie. Po prostu pewnego dnia zamontujemy sobie prysznic, który będzie miał miliony razy większą moc obliczeniową niż komputery, które pomogły ludziom wylądować na Księżycu w misjach Apollo, i będzie korzystał bez naszej świadomości z modeli AI, o których istnieniu nawet nie wiemy. A to prowadzi nas do kolejnego źródła strachu. Atawistycznego lęku przed nieznanym, który naszym praprzodkom podpowiadał, by uważać na nieznane miejsca, dźwięki, rośliny i zwierzęta, dzięki czemu łatwiej było przetrwać i przedłużyć gatunek. Zaczęliśmy w końcu formować świat wokół nas i uczyniliśmy go bezpieczniejszym dla człowieka. Lecz minęło zbyt mało pokoleń, byśmy wyzbyli się naturalnego lęku przed rzeczami, których nie rozumiemy. W przestrzeni publicznej, od internetu po rozmowy przy piwie, spekuluje się dużo, często i chętnie o potencjalnych możliwościach zastosowań AI, jednocześnie całkowicie pomijając jej ograniczenia. Łatwo napisać krzykliwy artykuł mówiący o tym, że system AI zdał egzamin lekarski czy przeszedł rekrutację w Google. Skoro system ten został zaprojektowany tak, by szybko odpowiadać na pytania, mając jednocześnie zapisaną w pamięci migawkę z większości istniejących książek i internetu, to przecież jest to idealne dla niego zastosowanie. A zaliczenie egzaminu na 100% nie znaczy przecież, że egzaminowany posiadł wszelkie niezbędne zdolności, które egzamin sprawdza. Jeśli masz za sobą egzamin na prawo jazdy w Polsce, to dokładnie wiesz, o czym mówię. Jestem pewien, że wchodzimy w nowy etap rozwoju. AI z działów R&D i rąk prywatnych profesjonalistów trafia pod strzechy i z nami zostanie. Komputery w asystowaniu człowiekowi od dawna próbowały przybrać bardziej ludzką formę. Od pana spinacza w starym Microsoft Office, po wirtualnych asystentów dziś na prawie każdej sprzedażowej stronie internetowej. Algorytmy, struktury i narzędzia, za którymi stoi uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, istnieją od ponad dekady, a w przypadku niektórych struktur niemal od 100 lat. Po prostu doszliśmy do czasów, w których mamy moc obliczeniową, która potrafi je udźwignąć tak, by rezultat był do czegokolwiek przydatny. 200 lat temu, u świtu rewolucji przemysłowej, w Anglii powstał radykalny ruch społeczny, luddyzm. Zrzeszał rzemieślników i tkaczy, którzy w obawie przed utratą źródła dochodu niszczyli krosna. Dziś krosna wszelkiego rodzaju mają się dobrze, a luddyści są zaledwie zabawnym wspomnieniem. Postępu nie da się zatrzymać. Szaleństwem jest oczekiwać od świata, że łaskawie stanie w miejscu na cały czas naszego życia, żeby tylko, broń Boże, nasz komfort nie został zachwiany. A mamy tę przewagę nad luddystami, że mamy internet, który niemal natychmiast daje nam dostęp do prawie całej wiedzy na świecie. Szkoda, że ci, którzy piszą krzykliwe artykuły o tym, jak to Midjourney zagłodzi artystów, a ChatGPT zdetronizuje lekarzy, niechętnie weryfikują to, co puszczają w świat. Nie obraziłbym się, gdyby zawód patodziennikarza został jednak wyparty przez technologię. Ciągle stoimy u progu tych zmian i mamy jeszcze sporo czasu, zanim omawiane dziś narzędzia z ciekawych zabawek staną się istotnymi elementami naszej codzienności, bez których ciężko będzie funkcjonować. Dobrze ten czas poświęcić na poznanie tych narzędzi, ich faktycznych możliwości, ale też i ograniczeń, a przy okazji przetrenować swoją własną umiejętność do oceny rzetelności treści, z którą się zapoznajemy. Choć to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, to warto pamiętać, że AI będzie dobrze klikalnym słowem kluczowym w najbliższych latach. Jestem całkowicie pewien, że bzdury, które obecnie latają po całej sieci, to dopiero wierzchołek zbliżającej się góry lodowej. Do usłyszenia niedługo i nie dajmy się za łatwo nastraszyć.